I tak Radio Dwóch Stolic, Radio Warszawsko-Krakowskie, Radio Wnet jest w stolicy polskiej przedsiębiorczości w Nowym Sączu. Obok pana Bartłomieja Orła, ekonomisty, twórcy Ośrodka Studiów o Mieście Nowym Sączu, czyli mamy teorię, jak rozwijać Nowy Sącz, to mamy praktykę. Artur Bochenek, wiceprezydent Nowego Sącza. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry wszystkim słuchaczom.
No to we trzech się zastanówmy, jak ten Nowy Sącz rozwijać, bo szczególnie po tym, kiedy zlikwidowano województwa, jest taka teza, że Nowy Sącz jako miasto no, trochę spadło do poziomu zwyczajnego miasta powiatowego, że nie do końca wykorzystuje swoje szanse rozwojowe, jakie ma, a też ma spore blokady, także te komunikacyjne, panie prezydencie.
Tak, zgadza się. To jest niestety główna bolączka naszego miasta i myślę, że to w pewien sposób uniemożliwia nam taki rozwój, na jaki Nowy Sącz stać. Czyli szybka droga do Krakowa i łącząca nas tak naprawdę z resztą Polski. Mówimy tutaj o ekspresówce zwanej potocznie Sądeczanką, na którą już od lat czekamy. Obecny rząd przymierza się do projektu, więc mam nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku lat, przynajmniej tak było zaplanowane, uda się tą inwestycję rozpocząć i ostatecznie zrealizować. I druga sprawa, kolej Kraków-Podłęże-Piekiełko, kolej, która też będzie naszym oknem na świat i dzięki której tak naprawdę w 40 minut moglibyśmy się znaleźć w Krakowie, a otwarcie komunikacyjne nas na Kraków i na Polskę w ogóle sprawiłoby, że ten przepływ ludności do Nowego Sącza i z Nowego Sącza byłby znacznie większy.
O tej drodze, jednej i drugiej, szosowej i kolejowej, już kilka lat temu można było wyczytać w tekstach pana Bartłomieja Orła, który pisał, że to jest ta bariera rozwojowa dla Nowego Sącza, także, że turystyka, która się rozwija w regionie, trochę pomija Nowy Sącz.
To znaczy tak, no Nowy Sącz ma ten problem, że jest, nie wiem, czy można to nazwać problemem, ale jest stolicą przepięknego regionu, gdzie no jest takim typowym miastem na wypadowym na jeden dzień, czy bazą, ewentualnie miastem, które może stać się bazą wypadową, bo jest tyle atrakcji dookoła, że nawet jeżeli przyjechałoby się tutaj na dwa tygodnie, to można było codziennie być w innym miejscu i codziennie widzieć co innego. I tutaj jakby ja tutaj widzę taką rolę Nowego Sącza jako miasta takiej bazy wypadowej, czy miasta na jeden, dwa dni, które można poznać. Tutaj też parę ciekawych rzeczy zobaczyć i ruszyć dalej w Sądecczyznę.
No i pytanie, czy Nowy Sącz tą szansę wykorzystuje, bo wydaje się, że do tej pory raczej zyski z turystyki idą do mniejszych, ale bardziej atrakcyjnych być może turystycznych miejscowości.
No właśnie, niestety tak się dzieje i tutaj zgadzam się z przedmówcą, że rzeczywiście Nowy Sącz mógłby się stać w przyszłości bazą wypadową, bazą taką hotelowo-gastronomiczną, zapleczem do tego, żeby ten subregion sądecki, subregion turystyczny i miast uzdrowiskowych był dostępny z poziomu Nowego Sącza. Do tego oczywiście potrzebna jest, tak jak wspomnieliśmy, dostępność komunikacyjna i lepsze skomunikowanie Nowego Sącza z pozostałymi ośrodkami miejskimi. Powoli to się dzieje i miejmy nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku lat uda się ten Nowy Sącz na tyle skomunikować i ożywić, że będzie to taka właśnie stolica wypadowa dla subregionu sądeckiego.
Nie, to jeszcze na chwilę zejdźmy na grunt polityki lokalnej, bo ekipa, która teraz po jesiennych wyborach z roku ubiegłego jest w ratuszu, to jest zupełnie nowa ekipa. Niektórzy mówili, że lewica odbiła Nowy Sącz. Czy pan Artur Bochenek czuje się człowiekiem lewicy?
Nie, zupełnie się nie czuję człowiekiem lewicy. Nigdy nie byłem związany z żadnymi partiami politycznymi. Reprezentujemy ruch miejski, oddolny, skupiający tak naprawdę mieszkańców, zrzeszających różne poglądy polityczne, od nawet czasami skrajnej prawicy po bardziej liberalne. Natomiast nas nie interesuje polityka i nie interesują poglądy polityczne. Nas interesuje spojrzenie na miasto.
Spojrzenie na miasto i na jego rozwój. No, samorząd nowosądecki ma szczególną rolę do odegrania, bo współpracuje z szeregiem narodowych, krajowych czempionów. Jak ta współpraca się układa, bo to jest i wasz skarb, ale i pewnie zobowiązanie i też pewnie jak się pracuje z przedsiębiorcą, to pojawiają się siłą rzeczy konflikty.
Nie wiem, czy konflikty, bo każdy konflikt można łatwo rozwiązać i podczas rozmowy, a przecież ci przedsiębiorcy słyną z tego, z gospodarności, z pracowitości, ale też z rzeczowego podejścia do różnych spraw. I ja myślę, że odpowiednia, nawet jeśli pojawiają się jakieś problemy, wystarczy usiąść do stołu, porozmawiać i wszystkie problemy da się zrealizować. A tak jak mówię, ci ludzie to są ludzie rzeczowi, konkretni i współpraca z nimi jest naprawdę dobra.
Bo to jest być może większy skarb niż nawet ratusz Nowosądecki.
Myślę, że tak, bo tak naprawdę skarbem Nowosądeczyzny czy Nowego Sącza są Nowosądeczanie, czyli mieszczanie, ludzie, którzy w tym mieście mieszkają, pracują, uczą się, bo to są naprawdę pracowici ludzie, to są odpowiedzialni ludzie. Tutaj to jest miasto wyjątkowo religijne i przystosowane do dostosowujące się do wartości narodowych, czy tak mówię, religijnych. I ci ludzie tak naprawdę stanowią skarb miasta i skarb regionu.
To jeszcze ten temat, który się pewnie już pojawił w tych kilku miesiącach pana administrowania jako wiceprezydenta Nowego Sącza, czyli kwestia tych terenów inwestycyjnych. To jest tak, że zawsze gmina, patrząc na plany zagospodarowania, musi wydzielić te tereny, które są dla turystów, które są dla mieszkania, dla mieszkańców, a te, które są dla przedsiębiorczości.
Zgadza się. Niestety bolączką naszego miasta jest to, że tylko 50% miasta objęte jest planem zagospodarowania przestrzennego, więc pracujemy nad tym, aby ten plan objęty był całym miastem. Brakuje też trochę terenów inwestycyjnych z tego względu, że Nowy Sącz jest położony w kotlinie, ze wszystkich stron otoczony jest górami. W związku z tym trochę zaczynamy się dusić. Rozrósł się już do tego rozmiaru, że te tereny powoli zaczynają nam ubywać i trzeba pomyśleć o tym, co zrobić, żeby się nowe tereny w Nowym Sączu pojawiły.
To teraz wróćmy do rozmowy. Już przepytałem pana burmistrza pokrótce ze spraw współpracy z biznesem. To jeszcze we trzech wróćmy do relacji rząd-samorząd, bo tutaj czasami iskrze, czasami pojawia się współpraca. To jeszcze jedno pytanie do pana prezydenta w tej kolejce. Jakie jest te kilka miesięcy doświadczeń? To jest tak, że rzeczywiście rząd nie współpracuje z samorządem, czy ta współpraca jednak jest i wygląda całkiem nieźle?
No najprostszym przykładem dość dobrej współpracy tak naprawdę z rządem jest ostatnio przyznana promesa na remont estakady na ulicy Tarnowskiej, 3,5 miliona złotych inwestycja, 1 700 złotych dofinansowania, więc na takich konkretach widać, że współpraca jest i mam nadzieję, że takich konkretów i takich dowodów na współpracę z władzą lokalną w województwie i władzą krajową będzie coraz więcej.
Ale z drugiej strony zacznijmy od tematu, od którego rozpoczęliśmy nasz dzisiejszy poranek z panem posłem Wiesławem Janczykiem. Kwestia obniżenia PIT-u, które już wejdzie dla nas wszystkich, no może nie dla pana prezydenta, a też w pewnym sensie, ale dla mnie na pewno w całości z 18 na 17%, tylko że to jest też uszczuplenie waszych dochodów samorządowych i to zdaje się też bez konsultacji z samorządem.
No zgadza się, podnoszone jest to w samorządach, że będzie dużo mniej pieniędzy właśnie, bo tak naprawdę część pieniędzy z PIT-u,
prawie
czy
połowa,
z CIT-u, no właśnie, trafia do budżetu miejskiego. Nie wiem, jak skonstruowana będzie ta nowa ustawa, jak będą przewidziane rozwiązania, bo być może większa część będzie trafiała do samorządu i na to liczę, że rząd się na tym pochyli.
To jeszcze pytanie do pana Bartłomieja Orła, ekonomisty i twórcy Ośrodka Studiów o mieście Nowy Sącz. Jak pan ocenia te pierwszych, za chwilę będzie rok, będzie podsumować pierwszy rok kadencji nowych władz w Nowym Sączu?
Znaczy nie da się ukryć, że jest tutaj widoczna nowa dynamika, tutaj jeżeli chodzi o kwestię rozwoju Nowego Sącza. Są nowe projekty, pojawiają się ciekawe nowe inicjatywy, również takie mniejsze. To jest to, czego na pewno brakowało do tej pory w Nowym Sączu, jak sądeckie strefy relaksu. Na pewno tego typu rzeczy in plus.
Też o co powinienem pana prezydenta zapytać, co powinno być najważniejszą kwestią dla prezydentów Nowego Sącza?
No, myślę, że najważniejszą kwestią to oczywiście to, co wszystkim nam leży na sercu od prawa do lewa, czyli rozwój Nowego Sącza, rozwój Sądeczyzny, no i też rozwój Sądeczan, rozwój tego kapitału ludzkiego, który tutaj posiadamy i przedsiębiorczości.
To co ten zarząd chciałby po sobie pozostawić, co pan wiceprezydent Artur Bochenek chciałby powiedzieć po 5 latach zrobiłem i jestem zadowolony.
Chciałbym zobaczyć za 5 lat nowe, dynamiczne, coraz młodsze miasto, które posiada ożywioną starówkę i łatwość dostępność komunikacyjną w regionie.
To jeszcze na koniec, bo mi się przypomniało w tej chwili, że pan Bartłomiej do nas przyjechał z Warszawy, bo ty tam mieszka, dobrze pamiętam?
Tak. Obecnie tak.
Specjalnie z Radia Wnet. I to jest problem, który dotyczy wszystkich miast średnich w Polsce, czyli to wyludnianie się i pytanie, czy na to w ogóle jest rada, czy to już jest taki proces, że ci młodzi siłą rzeczy będą wyjeżdżać na studia, potem do pracy, do wielkich korporacji, wielkich miast, a może na starość wrócą. I to po prostu trzeba się z tym po prostu pogodzić.
Wyludnianie rzeczywiście jest problemem nie tylko mniejszych miast i średnich, ale też niektórych dużych. Ludzie wybierają tereny, które są mniej zurbanizowane, często tańsze w nabyciu poza miastem. W związku z tym jest to oczywiste, że ten proces następuje, ale oczywiście następuje też proces urbanizacji miast i rozwoju tych miast, rozszerzania swoich granic, więc różnie to bywa. Myślę, że Nowy Sącz jest na etapie rozwojowym i ja mam nadzieję, że jeśli uda nam się tą dostępność komunikacyjną z regionem powiększyć, polepszyć, to miasto będzie miastem przyciągającym młodych, bo potencjał przedsiębiorczości, potencjał rozwojowy w tym mieście jest.
Powiedział Artur Bochenek, wiceprezydent Nowego Sącza. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A drugim gościem był pan Bartłomiej Orzeł, ekonomista, twórca Ośrodka Studiów o mieście Nowy Sącz. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I tu jeszcze dopytam o ten smog, bo pan też działał, żeby zwalczać zanieczyszczenie powietrza. Oceńmy pokrótce program Czyste Powietrze, o ile możemy.
Znaczy program Czyste Powietrze jest unikalnym jak na do tej pory na skalę polską projektem. To jest długofalowy projekt, 10-letni zmiany źródeł ogrzewania, zmiany paliw, certyfikowania paliw, certyfikowania kotłów. Także no to jest tych wieloletnich zaniedbań, które powstawały przez kilkadziesiąt lat. No nie da się rozwiązać z dnia na dzień.
Opozycja mówi, że ten program stoi, że jest tak obwarowany, jest tak napisany i tak zaprojektowany, że musiał być i jest nieskuteczny.
Oczywiście statystyki tam jasno wskazują, że są pewne problemy, no natomiast widać, że jest determinacja po stronie rządu, żeby te problemy usunąć i żeby ten program Czyste Powietrze ruszył z kopytem.
Pytanie, czy determinacja wystarczy, czy być może nie jest tak, że obecna administracja jest skuteczna, kiedy idzie o proste programy, proste, mówię w cudzysłowie, operacyjnym jak 500+, a kiedy już trzeba zrobić program znacznie bardziej złożony jak Czyste Powietrze, to nagle coś zaczyna nie wychodzić.
Nie wydaje mi się, żeby to było z tym związane. No, trzeba pamiętać, że projekt Czyste Powietrze jest projektem wielodziedzinowym. Posiada wiele źródeł finansowania. Trzeba tutaj spiąć ze sobą wiele ram, wiele projektów, również środków unijnych. No, jest to skomplikowana procedura. No i też nie ma się za bardzo na czym wzorować, no bo tak jak mówiłem, do tej pory takiego projektu w skali ogólnopolskiej nie było.
Powiedział Bartłomiej Orzeł, ekonomista, twórca Ośrodka Studiów o mieście Nowy Sącz. Dziękuję bardzo.
Dziękuję
za
bardzo.
Rozmowę i do zobaczenia. Skoro Czyste Powietrze się pojawiło, to my płynnie, ja wezmę ten mikrofon, zabiorę i płynnie przejdziemy do rozmowy o między innymi o czystym powietrzu, bo w studio radia wydaje mi się, że jest, a przynajmniej zaraz powinien się pojawić Paweł Kupczak, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Sącz. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Mówiliśmy przed sekundą o czystym powietrzu. Energetyka cieplna to jest ten segment, który może pomóc w tym, żeby w naszych miastach powietrze było lepszej jakości.
Dokładnie tak. Ciepło systemowe jest rozwijane i pewnie będzie rozwijane, zwłaszcza, że tutaj dyrektywy unijne nakazują, żeby eliminować węgiel tam, gdzie się da. No i też widzimy po naszym przedsiębiorstwie, że podłączają się do nas nowi przedsiębiorcy, nowe podmioty, które chcą mieć komfort. Komfort, nie chcą mieć u siebie kotłowni węglowych, nie chcą mieć problemu związanym z corocznym przeglądem instalacji, chcą mieć komfort związany z tym przycisk, włączam, wyłączam, daje odpowiednią temperaturę, a o wszystko dba inny podmiot, jakim jest MPEC.
W roku 2017, o ile dobrze pamiętam, NEWAG zdaje się został podłączony do sieci ciepłowniczej.
Dokładnie tak, to jest jeden z największych przedsiębiorców i efekty tego podłączenia każdego roku są konsumowane. W ostatnich tygodniach kolejne dwie duże hale NEWAG-u będą budowane. NEWAG się mocno rozrasta i będą podłączane do sieci ciepłowniczej naszej.
Bo to jest też specyfika pańskiej pracy, że nie jest takie zwyczajne przedsiębiorstwo energetyki cieplnej jak w każdym innym mieście powiatowym, tylko wy musicie obsłużyć wielki przemysł.
Dokładnie tak, dokładnie. No między innymi właśnie wspomniany przez pana redaktora NEWAG, ale też inni przedsiębiorcy lokalni, którzy są w zasięgu sieci, aplikują, zgłaszają się, chcą się podłączać, no bo chcą mieć spokój, chcą mieć ten komfort ogrzewania związany z możliwością ciepła systemowego.
Ciepła, które jest wygodniejsze. Pytanie, jak to ciepło pozyskiwać? Ja wrócę do zapowiedzi partii głównej, partii opozycyjnej, Platformy Obywatelskiej, która podkreśliła, że w jej planie do roku 2035 ciepłownictwo w ogóle ma z węgla zrezygnować jako źródła nośnika energii. Pytanie, czy to jest w ogóle możliwe okiem eksperta, czyli pańskim?
Jeśli coś komuś kazujemy zrobić, dobrze by było dać też narzędzia. No, ciepłownictwa nie stać samego z siebie, żeby zrobić taką dużą metamorfozę, żeby przejść w 100% z węgla w inne obszary. To są bardzo kosztowne rzeczy. No, banalna jedna rzecz. Chcemy teraz podłączyć się, będziemy realizować inwestycje w kocioł biomasowy, której zaspokoi nam 20% naszej mocy. Kapitał zakładowy spółki 17 milionów, a inwestycja kosztuje 11,5. Całe szczęście, że mamy wsparcie tutaj Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacja na poziomie 38%, ale gdybyśmy potrzebowali naprawdę jeszcze to 80%, nie jesteśmy w stanie w żaden sposób własnymi środkami tego zaspokoić.
A jeszcze pytanie z zupełnie innego poziomu. Czy rzeczywiście jest konieczne, żeby polskie ciepłownictwo systemowe odchodziło od węgla? Czy to rzeczywiście tak bardzo, jak niska emisja szkodzi jakości powietrza w miastach?
Najgorsze jest popadanie skrajności w skrajność. Z punktu widzenia branży ciepłowniczej najważniejsza jest dywersyfikacja. Przechodzenie eliminujemy, mamy 100% węgla, a za chwilę mamy mieć 100% innego medium, nie jest do końca korzystnym. Podstawą jest to, żeby było to zdywersyfikowane. Taki jest nasz kierunek. Zostawiamy węgiel. Oczywiście wymogi na nas tutaj nam narzucają, że powinno być to nie więcej niż 50%. Te pozostaje 50% biomasa i planujemy silniki gazowe w kogeneracji. I taki zdrowy podział, a całkowita eliminacja nie wiem, czy jest taka rozsądna.
I racjonalna ekonomicznie, to już mamy odpowiedź na to pytanie, które na ten pomysł, który jedna z partii postawiła na swojej konwencji, mamy odpowiedź eksperta, ale to jeszcze do samej modernizacji przejdźmy, bo to jest tak, że w tej chwili macie 100% z węgla, czy jak to wygląda?
Znaczy, ta główna kotłownia, która dostarcza mierzącej większości miasta ciepło, to jest 100% węgla. Mamy jeszcze takie małe kotłownie gazowe, ale to jest bardzo skromny procent.
I teraz między innymi dzięki NFOŚ-owi, dzięki Narodowemu Funduszu Ochrony Środowiska w Nowym Sączu obok tego kotła na węgiel stanie sobie kocioł na biomasę.
Nawet można powiedzieć w miejscu, bo jeden z kotłów został wyeliminowany i to w budynku jednej z dwóch kotłowni będzie właśnie stawał kocioł biomasowy. Nie dalej jak półtora tygodnia temu, zeszły poniedziałek, podpisaliśmy umowę z firmą wykonawczą. Firma ma czas do końca przyszłego roku na zrealizowanie tego kotła. No i wierzymy, że w przyszłym roku w tym sezonie grzewczym 2020-2021 będziemy mogli już część ciepła, które popłynie do Sądeczan, żeby to było to ciepło, które będzie ciepłem z biomasy.
W Gorlicach z jednej strony, a już całkiem w Zakopanem z drugiej strony, energetyka cieplna opiera się o geotermię. w Gorlicach to planują, na Podhalu to zrealizowali z dużym sukcesem, a w Nowym Sączu?
Co do Podhala do Zakopanego, to tutaj mam osobisty wątek, bowiem ostatnie 3 lata byłem wiceprezesem geotermii podhalańskiej, także tę sytuację znam od podszewki. No, zupełnie odmienna rzecz, jeśli 100% energii jest energią odnawialną i realizowaną z odwiertów geotermalnych, bo w geotermii mieliśmy 92% produkcji z ciepła płynącego z wnętrza ziemi. Znaczy, to, co jest na Podhalu, no to specyfika, jest jeden z najlepszych obszarów w Polsce, jeśli chodzi o energię geotermalną. Natomiast no, jest to też przyszłość, która powinna być realizowana. Nie każde miejsce w Polsce do tego się nadaje i nie w każdym miejscu jesteśmy w stanie to zrealizować. Faktycznie w Gorlicach ma być to realizowane, w miejscowości Sękowa. Są tam bardzo dobre wyniki prac badawczych. Natomiast no, to są to rzeczy kosztochłonne. I tak samo no, wsparcie państwa jest wymagane i bardzo dobry kierunek Ministerstwa Środowiska bodajże od 3 lat, żeby tego typu inwestycje wspierać.
Ale tutaj pod ziemią, gdzie my stoimy w Nowym Sączu, przy koktajl barze, przy zbiegu ulicy Jagiellońskiej i Wałowej, pod nami nie ma ciepłych źródeł.
Całą wiedzę, która jest w Nowym Sączu czerpana o energii geotermalnej, czerpiemy tylko i wyłącznie z atlasów geologicznych. Nie ma tutaj żadnych odwiertów badawczych, które mogłyby nam dać informację, jak to dokładnie wygląda. Te atlasy geologiczne nie napawają nas tutaj super optymizmem takim, jakim jest na Podhalu, natomiast no, musielibyśmy tutaj dokonać dokładnych badań, żeby wiedzieć, czy jesteśmy w stanie to ciepło, które by było pod nami, wykorzystać na taką skalę, żeby się ta inwestycja spłaciła.
No dobrze, to mniej więcej mamy jasność, jak się będzie rozwijać ciepłownictwo w Nowym Sączu. Wrócimy, to sprawdzimy, czy ten kocioł na biomasę już stoi, czy pracuje, a to będzie wtedy, energia będzie tańsza, czy droższa? To jest kluczowe pytanie.
Znaczy, to, co widzimy teraz w energii elektrycznej...
Nie, mówię o ciepło oczywiście.
Jasne, tylko ten problem, który jest w energii elektrycznej, związany
z
emisją CO2, niestety też dotyczy ciepłownictwa, więc my w jakimś stopniu chcemy uciekać przed podwyżkami i ta biomasa ma nas uchronić przed tym, żeby nie było podwyżek i chcemy, żeby to ciepło było utrzymywane na tym poziomie, który jest.
To jeszcze, żeby była jasność, gdyby nie było Unii Europejskiej, nie było wytycznych klimatycznych, to węgiel byłby tańszy, czy biomasa byłaby tańsza?
Nie wiem, ale w tej sytuacji, jakby nie było tych wszystkich rzeczy, to być może nie byłoby handlu emisjami, handlu uprawnieniami i być może to, co jest obecnie kotłownie węglowe, nie byłyby obarczone koniecznością kupowania uprawnień.
I wtedy
byłoby tańsze.
I wtedy ciepło byłoby tańsze, ale że jesteśmy w Unii Europejskiej, na szczęście, większe lub mniejsze, to także mamy politykę klimatyczną i także będziemy mieli kocioł na biomasę.
Dokładnie tak.
Powiedział Paweł Kupczak, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
Dziękujemy. Godzina 8:16. No to wydaje mi się, że nastał ten moment, kiedy przydałoby się w poranku wnet jakąś muzykę państwu zaprezentować i zrobimy to za pośrednictwem Tomasza Wybranowskiego i Często Graja, a zaraz potem wracamy do serca nowosądeckiej przedsiębiorczości.